To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
zastanawiamy się, czy władze światowego tenisa nie wykończą najlepszych zawodniczek i zawodników.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Marcin Wesołek z redakcji sportowej Wyborcza.pl. Kłaniam się Państwu. Dziś naszym gościem w podcaście Wyborcza 8.10 jest Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenis Klub, dziennikarz, który realia tenisowego świata zna chyba najlepiej w Polsce.
No nie wiem, czy najlepiej. W każdym razie dzień dobry, witam Państwa, witam Cię. Nie wiem, czy najlepiej, na pewno dobrze, bo właśnie ostatnio jakoś liczyłem, ile wielkich szlemów mam już odhaczonych i to już jest grubo powyżej 30. Wydaje mi się, że powoli dobijam do 40, także to nie jest zły wynik. O, tak powiedzmy i to zostawmy.
Adam, jak i wielu innych specjalistów i kibiców od tenisa, nie sypia ostatnio najlepiej po nocach, bo spotykamy się w czasie US Open, ostatniego w kalendarzu turnieju wielkoszlemowego. Zawodniczki i zawodnicy już spoglądają w kierunku końca sezonu. Właśnie podczas tego turnieju padły nie po raz pierwszy zresztą ważne słowa, wypowiedziała je Iga Świątek. Powiedziała, że wydaje jej się, że nasza dyscyplina nie idzie w dobrym kierunku. Nie ma czasu działać z zespołem, pokorzystać z życia, bo jedziemy prosto z jednego turnieju na drugi. Zawodnicy są świadomi, że to szaleństwo. Terminarz jest bardzo napięty. Czy uważasz, że Iga Świątek ma rację?
W skrócie tak. Natomiast rozwijając tą myśl, ja bym powiedział, że w ogóle to, co się dzieje w kobiecym, szczególnie tenisie, w WTA, to jest jakieś kompletne szaleństwo. Bo ten problem po raz pierwszy tak bardzo namacalnie został wskazany przez najlepsze zawodniczki na świecie podczas WTA Finals w Cancun, czyli to już było ponad 10 miesięcy temu, 11 prawie. Za chwilę będziemy mieli kolejne WTA Finals, tym razem w Riyadzie w Arabii Saudyjskiej. I to tak na marginesie, wcale ten sezon nie chyli się ku końcowi, bo to jeszcze jednak
jeszcze
jest...
Pogramy,
jeszcze
tak.
Pogramy. I rzeczywiście patrząc na liczbę meczów rozgrywanych przez te czołowe zawodniczki, to jest jakieś szaleństwo. To jest, myślę, że stąd też takie dość mocne słowa ze strony Igi, bo jednak ona po pierwsze jako numer jeden na świecie, ten jej głos jest dużo bardziej słyszalny. Po drugie, ją to też w dużym stopniu dotyka, dlatego że ona tych meczów rozgrywa bardzo dużo. Ona w większości na turnieje, na które jedzie, gra w nich bardzo długo. I widzi też pewne różnice, które już zaszły nawet w tej jej krótkiej karierze zawodowej, bo jeżeli porównamy rok 2019, czyli przed pandemią, z tym, co mamy teraz, czy tym, co proponuje WTA w roku 25, no to przede wszystkim jest więcej turniejów obowiązkowych, tak zwanych mandatory, za które zawodniczki będą, jeżeli nie będą ich grały, to będą dostawały albo kary, albo w ogóle zero punktów. Albo jedno i drugie oczywiście. I to jest coś, czego ja kompletnie nie rozumiem. Ja trochę mam taką własną interpretację tego, ponieważ w WTA rządzą od wielu, wielu lat Amerykanie. I to są w większości amerykańscy menedżerowie umiarkowanie związani z tenisem, tak bym to nazwał. I oni próbują z tego kobiecego tenisa zrobić coś, patrząc na zawodowe ligi amerykańskie, czyli na NBA, NFL, NHL i tak dalej, gdzie to są olbrzymie fabryki do zarabiania pieniędzy. I chyba oni sobie wymyślili, że coś takiego zrobią też z tenisem, tylko nie wzięli jednej rzeczy pod uwagę, że tutaj mają do czynienia z dużo mniejszą liczbą zawodniczek grających na wysokim poziomie niż na przykład, nie wiem, w NBA, gdzie mamy przecież 32 zespoły, każdy zespół ma w swojej kadrze tam 20 paru zawodników i tak dalej, i tak dalej. I po prostu ten materiał ludzki tutaj tego nie wytrzymuje. Te kontuzje, te wycofania, te kłopoty zdrowotne w różnych aspektach wynikają z tego, że obciążenie dla tych dziewczyn jest coraz większe. I jeszcze jeden element, który na koniec bym do tego dołożył, czego wielu osób nie zauważa, że tenis kobiecy przeszedł na przestrzeni ostatnich mniej więcej 15 lat niesamowitą ewolucję. To znaczy ten tenis kobiecy stał się bardziej atletyczny, stał się szybszy, bardziej wymagający i w związku z tym też te dziewczyny grające na najwyższym poziomie są dużo bardziej... No, ich ciała są dużo bardziej narażone na eksploatację i to widać gołym okiem.
Mamy w kalendarzu 4 turnieje wielkoszlemowe, WTA Finals kończące sezon i oprócz tego 10 tych turniejów, o których wspomniałeś, tych tysięczników WTA, w których udział jest obowiązkowy. Te turnieje wielkoszlemowe i te tysięczniki, one trwają 2 tygodnie lub prawie 2 tygodnie. To jest faktycznie... nawał czasu spędzonego na grze, a gdzie jeszcze dojazdy, treningi, to jest niebywały wysiłek. Iga Świątek jest...
Tu warto chyba jedną rzecz zauważyć, bo często takie głosy się pojawiają wśród kibiców. A co to jest 2-tygodniowy turniej? No to przecież mecz co 2 dni, no to taka atletka jak Iga Świątek zagra sobie mecz co 2 dni, to co to dla niej za wysiłek? To nie jest prawda, bo mówiła o tym też Daria Abramowicz wielokrotnie, że regeneracja fizyczna, jak i psychiczna w trakcie turnieju jest praktycznie niemożliwa. Można co najwyżej podtrzymywać dobrą dyspozycję, natomiast taka prawdziwa regeneracja następuje tylko w tych momentach międzystartowych, kiedy zawodniczka, zawodnik wraca albo do domu, albo robi sobie kilka dni wolnego. Natomiast zregenerowanie się w pokoju hotelowym między jednym a drugim meczem jest po prostu niemożliwe. I w związku z tym, jeżeli te turnieje są przeciągane do, a to jest właśnie coś, co dzieje się teraz na naszych oczach, szczególnie te turnieje WTA 1000, są rozciągane do 1,5 tygodnia, niemal 2 tygodni, powoduje, że tego czasu na regenerację dla zawodniczek jest po prostu mniej.
No właśnie, a Iga Świątek jest liderką rankingu, w wielu tych turniejach gra do końca, do finału. Tych meczów rozgrywa więc najwięcej. Czy jej apele innych zawodniczek z czołówki w ogóle mogą odnieść jakikolwiek skutek przy tym biznesie tenisowym, o którym parę chwil temu wspomniałeś?
Patrząc wstecz, to odpowiem nie, dlatego że te apele słyszeliśmy już dość regularnie od pewnego czasu. Natomiast bardzo jestem ciekaw, co by zrobiły władze WTA, gdyby w pewnym momencie dziewczyny po prostu powiedziały pryt, stop, teraz ustalamy zasady normalne, tak jakie my chcemy, a dopiero potem zaczynamy grać. To się prawdopodobnie nie stanie, bo każda z tych dziewczyn jest zajęta swoją karierą i jakby naczelnym celem jest dla niej zdobywanie punktów, zarabianie pieniędzy, bo to jest ich zawód. Natomiast z drugiej strony kompletnie zagubił się ten fakt, że WTA to jest przecież pewnego
rodzaju
związek zawodowy zawodniczek. I ja mam takie wrażenie czasami, że ten związek zawodowy kompletnie się oderwał od tych zawodniczek i funkcjonuje już jako właśnie samodzielna firma zarządzana przez menedżerów, która ma przynosić niebotyczne zyski bez względu na konsekwencje z tym związane.
Kibice obserwują Igę Świątek w mediach społecznościowych, co jakiś czas widzą tam zdjęcie z takich właśnie mikrowakacji, o których wspomniałeś, kilka dni gdzieś w jakimś ładnym miejscu, przeważnie nie w domu. Ty wiesz, jak ten świat tenisowy wygląda od podszewki. Faktycznie jest tak, że te dziewczyny w domu bywają kilka tygodni w roku, albo nawet mniej?
Mało, bardzo mało. Jeżeli porównam to, no właśnie choćby, nie wiem, 15 lat temu, 2009 rok, to był taki moment, kiedy Agnieszka Radwańska ruszała do swojego tego wielkiego skoku i rzeczywiście tam szybko zmierzała. Ona bywała u siebie w domu dużo, dużo częściej niż Iga Świątek dzisiaj. Także widać, że to przesunięcie właśnie na ten sezon po prostu jest nie tylko coraz dłuższy, bo starają się organizatorzy urywać jeszcze, nie wiem, tak jak w tym wiemy już, że sezon 2025 zacznie się 27 grudnia, bo wtedy ruszają pierwsze mecze United Cup. 27 grudnia oczywiście 2024. Ale no, ja bym powiedział tak, no to się nie da tak w nieskończoność prowadzić, no chyba, że władze światowego tenisa dalej będą liczyły na to, że będą dopływały nowe zawodniczki i jakoś to będzie. Jeżeli mnie zapytasz o jakie jest wyjście z tej sytuacji, no to ja widzę jedno i to takie dość kontrowersyjne, które też wcale nie uważam za takie, które przyniesie tylko dobre strony, a mianowicie te gigantyczne pieniądze obiecane przez Saudyjczyków, czyli przez rządowy fundusz inwestycyjny Arabii Saudyjskiej, które leżą na stole i kuszą zarówno władze ATP, jak i WTA, tylko tam jest kilka warunków. Tam jest między innymi jednym z warunków jest połączenie turu męskiego z kobiecym i zorganizowanie czegoś na wzór trochę Ligi Mistrzów w piłce nożnej, to znaczy, gdzie tylko ci najlepsi będą grali. To mogłoby oznaczać, że te najlepsze zawodniczki po prostu będą miały trochę mniej startów, a będą tylko startowały w tych absolutnie topowych turniejach.
To jest... Czy to się troszkę nie kłóci z ideą sportu, który teoretycznie oczywiście, jest otwarty?
Oczywiście, że się kłóci. Mhm. Dlatego od razu zrobiłem to zastrzeżenie, że to nie jest do końca...
Też amerykański pomysł. Zamykanie lig to jest przecież wynalazek amerykański.
Nie bez wad jest ten pomysł, ale dlaczego mi się wydaje, że to jakieś tam szanse powodzenia ma? Dlatego, że właśnie te gigantyczne pieniądze od Saudyjczyków, które leżą na stole, kuszą wszystkich i wszyscy by chcieli tam troszkę z tych pieniędzy skubnąć. I także zobaczymy, bo to też jest tak, że ostatnie lata tenis był dość stabilny, jeżeli chodzi o formę organizacji. Zawsze narzekaliśmy na to, że tych organizacji tenisowych jest więcej, że one się ze sobą nie dogadują, ale kiedyś było jeszcze gorzej. Także w tym kontekście nie wiem, ja trochę się z jednej strony obawiam, z drugiej strony widzę takie to jakby podobieństwa do piłki nożnej, która też oddziela to, o czym mówisz, ten prawdziwy sport, czyli nie wiem, te niższe ligi, od tego absolutnie najwyższego wyczynu, gdzie są gigantyczne pieniądze i wszyscy na tym zarabiają i że to powoli się robią trochę dwa różne sporty.
Tak, ale chociaż jest to absolutna teoria i wiem, że to się nigdy nie wydarzy, ale ma teoretyczną szansę, żeby się wydarzyło. Byłem wczoraj na meczu A-klasy, gdzie grała Spójnia Strykowo z Okoniem Sapowice. Teoretycznie to jest możliwe, że Spójnia Strykowo kiedyś zagra w Lidze Mistrzów. W tym takim tenisowym modelu, o którym ty mówisz, takie zamknięcie spowodowałoby to, że już, no że już ten dopływ jest niemożliwy.
I tak, i nie, bo jednak ci młodzi muszą ciągle dopływać, znaczy młodzi, no, którzy będą grali i nie wiem, ja tutaj sięgnę od razu po pierwszy przykład z brzegu, który oczywiście jest bliski mojemu sercu, Max Kaśnikowski, czyli chłopak, który zrobił furorę podczas eliminacji do US Open i zagrał pierwszą rundę w tym turnieju. On ma 21 lat, dlatego miły mojemu sercu, bo to jest chłopak, którego ja znam od 6 roku życia. I on pokazuje, że można, tak? Bo on się wychował tenisowo na warszawskim Ursynowie w małym klubie. Z tego klubu ruszył trochę, powiedziałbym, może nie od razu w świat, ale w Warszawę, bo on tutaj, można powiedzieć, objechał kilka warszawskich klubów, w nich się tenisowego rzemiosła uczył. Na końcu trafił pod Warszawę do Kozerek, gdzie w momencie, kiedy on jakby kształtował się do końca jako zawodnik, były najlepsze warunki. On do dzisiaj jest zawodnikiem tego klubu. No i potem poszedł w świat i jak widać da się przebić też tam do tej absolutnej czołówki. On jest teraz zawodnikiem mniej więcej 160, 170 na świecie. Czyli jeszcze mu te 2-3 kroki brakują, ale już z tą pewnością siebie, którą zdobył na US Open, ma na to szansę. Więc tu jest zawsze ta nadzieja. Tego bym tenisistom nie odbierał, aczkolwiek oczywiście też trzeba uczciwie powiedzieć, że im większe pieniądze są w grze, tym też jakby i minimalizuje się przypadek. Trochę znowu nawiązanie do Ligi Mistrzów, że minimalizuje się ryzyko, że nie wiem, jakiś wielki, potężny klub
odpadnie zbyt wcześnie.
Tak.
W męskim jest Open, a propos odpadania, nie ma już Carlosa Alcaraza, nie ma Nowaka Dziokowicza. Obaj w trakcie sezonu mieli mniejsze lub większe kontuzje. Myślisz, że oni także są zmęczeni tym sezonem już?
No w wypadku Nowaka Dżokowicza nie mam wątpliwości, że jest zmęczony, że on w tym roku, to znowu trzeba popatrzeć na pewną sekwencję wydarzeń. Na Roland Garros, gdzie stoczył dwa naprawdę, no będziemy pamiętali te mecze, naprawdę bardzo, bardzo ciężkie mecze, gdzie wygrywał z Lorenzo Musettim, kończąc mecz chyba o wpół do trzeciej, nawet chyba po trzeciej, pięciosetową batalię. Odwracając ten mecz, w ogóle wydawało się, że on już go przegra. Potem zagrał kolejny taki mecz z Argentyńczykiem Cherundolo. Musiał się wycofać, bo miał kłopot z kolanem. poddał się atroskopii kolana. Co prawda niektórzy twierdzą, że w ogóle tej atroskopii nie było, że to była tylko zasłona dymna. Wrócił na Wimbledon po dosłownie miesiącu, doszedł do finału i znowu zmienił nawierzchnię na korty ziemne, pojechał na Igrzyska Olimpijskie i zrealizował ten cel, który był chyba dla niego najważniejszy, czyli zdobył złoty medal olimpijski. To nawet takiego tytana jak Nowaka Dżokowicza kosztuje bardzo dużo i to widać było szczególnie w tym meczu z Aleksem Popirinem w Nowym Jorku. On już tam nie miał za bardzo z czego dołożyć, żeby ten mecz wygrać. Carlos Alcaraz to jest znowu inna historia, bo to jest młody chłopak, 21 lat, ten sam rocznik co Max Kaśnikowski. I w jego przypadku on też miał pierwszą część sezonu no nieprawdopodobną. To pierwszy zawodnik od czasów Rafaela Nadala, który wygrał i Roland Garros, i Wimbledon, więc to niesamowite. No i to też kosztuje, tak? To też nawet ja bym powiedział, że może mniej kosztuje fizycznie, a bardziej kosztuje psychicznie. A do tego jeszcze z tego, co wiemy, to przyplątała się taka lekka kontuzja, gdzie Hiszpan skręcił kostkę już podczas treningów na US Open, także to wszystko mu nie pomogło. Zobaczymy, jak oni dograją ten sezon do końca.
Porozmawialiśmy o dwóch wielkich tenisistach, Alcarazie i Dżokowiczu. Jest też trzeci, Jannik Sinner. Jego sprawa rozpaliła kibiców na całym świecie, rozpaliła cały świat tenisowy. Sinner został w tym roku złapany na dopingu. W jego organizmie znaleziono ślady zabronionego klosteboru. On twierdził, że ta substancja znalazła się w jego organizmie wskutek niedopatrzenia fizjoterapeuty i w zasadzie uniknął kary. W sytuacji bardzo podobnej, jaką miał polski tenisista Kamil Majszak, który za bardzo podobne przewinienie pauzował przez 13 miesięcy. No i Majszak pytał w swoich mediach społecznościowych, kogo obchodzi, co ja myślę, chłopak spoza czołówki. Ja mam do ciebie pytanie, czy tenis jest sprawiedliwy i czy w tej sytuacji sprawiedliwa kara dosięgnęła Majszaka i sprawiedliwy brak kary dosięgnął Sinnera?
Tenis nie jest sprawiedliwy, tak jak życie nie jest sprawiedliwe. I tu dostaliśmy taki namacalny dowód tego, że niektórzy zawodnicy, ja nawet nie chcę powiedzieć, że są traktowani inaczej. To jest po prostu tak, że Jannik Sinner to jest wielkie przedsiębiorstwo, które zarabia pieniądze, na którym zarabiają wiele elementów wokół niego i w momencie, gdyby ktoś dopuścił, że jego historia potoczy się tak jak historia Kamila Majszaka, no to wszyscy by na tym stracili. Co jakby, bo tutaj trzeba zrobić jedno założenie, że ja nie chcę rozpatrywać, czy Jannik Sinner jest winny, czy nie jest winny tego dopingu, bo tego nie wiemy. Tak? To jego tłumaczenie jest dość, powiedziałbym, kuriozalne, ale trafiały się nam już w świecie tenisa dużo, dużo dziwniejsze tłumaczenia. Także nie mamy powodu mu nie wierzyć, ale to odłóżmy na bok, tak? Bo to są kwestie takie właśnie regulaminowe. Natomiast to, co się zdarzyło w momencie, kiedy Włoch miał te pozytywne próbki, to, że dostał do dyspozycji najlepszą możliwą kancelarię prawną. Nie wiemy nawet, ile on za to zapłacił, ale to już to nie jest ważne. Że to jak z automatu, takie są regulaminy, że w momencie, kiedy ma pozytywną próbkę, to jest z automatu zawieszany. Ta kancelaria prawna natychmiast składała odwołanie, natychmiast to zawieszenie odwieszała i w związku z powyższym myśmy się nawet o tym nie dowiedzieli, tak? Także to tylko pokazuje...
To jest historia z wiosny, przypomnijmy tak, sobie, a sprawa jest gorąca w ostatnich tygodniach tak naprawdę.
Także to pokazuje, że rzeczywiście ten przysłowiowy Kamil Majszak, który był wtedy zawodnikiem tam 180 czy 150 na świecie, nie mogąc tak szybko zareagować, był, że tak powiem, a priori uważany za dopingowicza. Potem zresztą myśmy nawet zrobili taki bardzo ciekawy wywiad z jego ówczesnym trenerem i Marcel opowiadał nam, że w pewnym momencie walka z systemem już nie miała kompletnie sensu, że lepiej było po prostu machnąć na to ręką
i poczekać.
Przyjąć te miesiące dyskwalifikacji i po prostu przygotować się do powrotu. Natomiast w wypadku Sinnera to wyglądało zupełnie inaczej, tak? Że trudno odmówić ludziom, którzy obserwują tenis z zewnątrz, że odnieśli wrażenie, że coś tu jest nie tak. Ale to tak jak powiedziałem na wstępie, świat nie jest sprawiedliwy, tenis też nie jest sprawiedliwy, no i po prostu Jannik Sinner jest, nazwijmy to tak, może brzydko, może ładnie, nie wiem, zbyt ważny dla tenisa, dla biznesu, jakim jest tenis, by go tak, że tak powiem, zostawić samemu sobie z tą dyskwalifikacją.
W US Open nie gra też już Hubert Hurkacz. Darek Wołowski napisał w Wyborczej kilka dni temu tekst, w którym postawił tezę, że Hubert Hurkacz to najbardziej niedoceniany sportowiec w Polsce. Tu wyliczył jego sukcesy, to, że jest już kilkanaście miesięcy w czołowej dziesiątce rankingu ATP, że takiego tenisisty nie mieliśmy nigdy w historii, a cały czas sypią się na niego gromy, jest takie poczucie niedocenienia. Czy ty podzielasz taką tezę i ten pogląd, że to jest najbardziej niedoceniany sportowiec w Polsce?
To znaczy, nie chciałbym go oczywiście porównywać do innych sportowców, natomiast zgadzam się z tezą Darka, że zupełnie nie doceniamy osiągnięć Huberta Hurkacza. Może dlatego, że jest to, to podkreślają wszyscy ludzie, którzy stanęli na jego drodze, nie tylko patrzący na niego z sentymentem Polacy, że jest to niezwykle miły, uprzejmy, kulturalny młody człowiek. Czasami może to oczywiście przeszkadzać w tenisie, ale to, co on już osiągnął, to nikt wcześniej w męskim tenisie polskim tego nie osiągnął. Największa gwiazda polskiego męskiego tenisa, Wojciech Fibak, w swoim absolutnym szczycie był na 10. miejscu w rankingu i doszedł łącznie do 4 ćwierćfinałów Wielkiego Szlema. Hubert Hurkacz, wiemy, jakie ma osiągnięcia, wiemy, ile wygrał turniejów, wiemy, że w tej czołówce utrzymuje się, no i to jest też coś, czego trochę nie umiemy doceniać, że on się utrzymuje w tej czołówce od wielu, wielu miesięcy. I ja bym powiedział tak, no, ja wiem, że łatwiej jest dla takiego kibica, który jest trochę nowy, trochę poznaje tą dyscyplinę, łatwiej do niego przemawia, jak ktoś wygrywa turniej, tak? A najlepiej ten największy. Natomiast Hubert ma to do siebie, że on wygrywa turnieje, co prawda nie te największe, ale oczywiście też wielkie, bo wygrał Miami, wygrał Szanghaj, wygrał Halle. Natomiast rzeczywiście trochę w tych turniejach wielkoszlemowych nie udaje mu się zdyskontować tych wszystkich swoich przewag, które ma. No i tu właściwie tak wyliczam ci te powody, dlaczego on jest tak niedoceniany, tak? Bo w Polsce trochę to żyjemy w takim kraju, gdzie właśnie ten jeden spektakularny wynik, tak? Czyli przysłowiowy Wojciech Fortuna, będzie zawsze wyżej stawiany niż ktoś, kto regularnie osiąga bardzo przyzwoite wyniki, ale właśnie na, wyniki na poziomie 7., 8. miejsca, to do wyobraźni ludzi aż tak bardzo nie przemawia i oni by chcieli bardzo, żeby ten Hubert wreszcie w turnieju wielkoszlemowym, nie wiem, raz się to zdarzyło, grał w półfinale na Wimbledonie, ale żeby wreszcie jakiś spektakularny wynik zrobił. Ja mu tego nie odmawiam. To jest cały czas jeszcze możliwe. On ma dopiero 27 lat. Ja mówię dopiero, dlatego że ten wiek przydatności do użytku tenisistów się bardzo wydłużył. Starczy popatrzeć na Wielką Trójkę, która to przeciągnęła rzeczywiście no już prawie do 40. Tak? Nowak Djokovic ma lat 37, Rafael Nadal 38, a ciągle o nich mówimy i ciągle oni tutaj w tym światowym tenisie mieszają.
Jaki jest teraz stan polskiego tenisa? Czy widać zręby jakiegoś systemu, który dawałby szansę na to, że Iga Świątek i Hubert Hurkacz będą mieli następców? Bo patrzymy na Czechy, kraj 10-milionowy i zazdrościmy, bo tam w pierwszej 50 rankingu WTA jest bodaj 7 czy 8 dziewczyn w tej chwili.
No ale też są i chłopcy, bo to ja słyszałem taką opinię, że kobiecy tenis w Czechach stoi rzeczywiście bardzo mocno, ale mężczyźni to nie. A mamy przecież w US Open bardzo dobrze gra Tomasz Machacz i Mencik i Jiří Lehečka. Tych Czechów też jest jeszcze trochę. I no, jest pytanie właściwie takie, ile masz czasu, żebym ci to mógł wyjaśnić? Bo tak naprawdę w skrócie, jeżeli miałbym powiedzieć, to nie ma żadnych zrębów. Tak? To jest tak, że wszystkie te największe gwiazdy polskiego tenisa to są trochę takie produkty pewnej grupy ludzi zgromadzonej wokół danego zawodnika. Czyli właściwie rodziny, przyjaciół, trenerów, nie wiem, takich, którzy zdecydowali się na tą osobę postawić. I tak to trochę wygląda. związek no, wspiera oczywiście, ale wspiera powiedzmy nie wiem, w roczniku dwóch, trzech zawodników, tak? I dlatego też zdarza się tak, że mamy na przykład roczniki tak zwane puste, zupełnie nikogo tam nie ma, bo wspieramy tych zawodników, ale oni jakby akurat ci dwaj, trzej, czy dwie, trzy, które mają to wsparcie, nie są wybitni i oni gdzieś tam przepadają. Raz na jakiś czas trafia się ktoś, choćby jak Magdalena Fręch, tak, która trochę jak taki Filip z Konopi wyskoczyła teraz. Właściwie z niczego. Ona nie miała, była jedna jedyna tak, w tym roczniku i można powiedzieć trochę przez swoją konsekwencję, przez swój upór i swojego trenera doprowadziła do tego, że jak na polskie warunki zrobiła naprawdę wielką karierę. 20 lat temu byśmy byli zachwyceni taką zawodniczką. Dziś rozpuszczeni trochę przez Igę Świątek, tak na nią patrzymy trochę z przymrużeniem oka. No i wracam do twojego porównania z czeskim tenisem. Czesi budują to po pierwsze od wielu, wielu lat. Po drugie, mają bardzo szeroką podstawę piramidy. Tak? To znaczy dzieci, które trafiają do tenisa jest bardzo wiele i też jakby próg wejścia do tego tenisa nie jest tak wysoki jak w Polsce, bo ja się nie zgadzam z tezą taką rozpowszechnianą, że tenis to jest drogi sport. To nieprawda. To jest... wydaje mi się, że pieniędzy na ten sport, na tą dyscyplinę jest sporo, tylko powinny być lepiej wydatkowane. No, generalnie zawsze można powiedzieć, że mogłoby być lepiej, ale no to tutaj trochę mamy do lekcji do odrobienia, bo na przykład siła czeskiego tenisa wynika ze wsparcia samorządów. Tak? I to jest, że te młode Czeszki, które przychodzą do klubów, abstrahując od tego, że mają masę wzorów, tak? I się, można powiedzieć, na co dzień wręcz ocierają te gwiazdy Kwitową, Pliszkową, a dzisiaj to są tam, nie wiem, siostry Firwirtowe, Noskowa, Muchowa i tak dalej, i tak dalej. Możemy wymieniać tych Czeszek całą masę. To przede wszystkim one grają, rywalizują z sobą i nie muszą jeździć na przykład, nie wiem, po Europie czy po świecie, żeby wyrywalizować na wysokim poziomie. To jest bardzo duża pomoc, tak? I tego ciągle jeszcze brakuje w Polsce, tak? I wydaje mi się, że taka pierwszym podstawowym ruchem, który powinno się zrobić, to jest starać się za wszelką cenę poszerzyć tą podstawę tej piramidy. Czyli żeby ten napływ młodych ludzi do dyscypliny był jak najszerszy i żeby, wiadomo, że nie wszyscy zostają. Nawet ja bym powiedział, że to w tym wyczynowym sporcie zostaje około 10%. Ale im więcej tych dzieci będziemy mieli, to tym więcej te 10% będzie ważyło i wtedy mamy szansę nie tylko na, nie wiem, raz na jakiś czas jakiegoś jednego rocznika wybitnego zawodnika, tylko może się zdarzy też częściej taki wybitny zawodnik.
Będzie wielkim zaniedbaniem polskiego sportu, jeżeli w tej chwili nie wykorzysta tego, że jest Iga Świątek, że jest Hubert Hurkacz, czyli że są te wzorce, o których wspomniałeś.
Oczywiście, dlatego że to są jakby dwa aspekty, to znaczy to, o czym my mówimy, czyli system, organizacja, infrastruktura, to jest niezwykle ważne. Ale również niezwykle ważne jest posiadanie idola, kogoś, kogo można dotknąć, kogo można naśladować. Tak? I tutaj tą rolę Iga Świątek i także Hubert Hurkacz spełniają w sposób idealny. I muszę powiedzieć, ja doceniam bardzo to, że Iga stara się jak może startować. No akurat w tym roku nie było takiej możliwości, żeby mogła wystartować w Polsce, ale stara się, robi co może. Hubert tak samo, tak, bo nawet jak nie mamy dużego turnieju ATP, no to stara się wziąć udział w meczu Pucharu Davisa, żeby się pokazać polskiej publiczności. I dodatkowo dochodzą takie aktywności, które też ja uważam za bardzo ważne, czyli współorganizowanie, czy jakby dawanie twarzy do organizacji różnych imprez. To akurat przychodzi mi na myśl Hubi Cup, który Hubert współorganizuje we Wrocławiu i tam rzeczywiście stawiają się najlepsi w Polsce 12-latkowie. To takie rzeczy są niezwykle potrzebne, także i to jest też rola i Huberta, i Igi i oni się z tego bardzo dobrze wywiązują.
Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenis Klub, był dziś gościem podcastu Wyborczej 8.10. Marcin Wesołek, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.